Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Mam takie podejrzenie, że jeśli chodzi o nasz region, to najmniej powstaje tutaj muzyki jazzowej spośród wszystkich gatunków. I być może tę lukę stara się teraz zapełnić gitarzysta, kompozytor, aranżer Grzegorz Doroszenko z Białegostoku. I wydał z międzynarodowym składem od razu debiutancki album. Zespół nazywa się Hura. Za chwilę dowiemy się, czy rzeczywiście dobrze to wymawiam. I będziemy słuchać do 21 tejże muzyki razem z Grzegorzem Doroszenką, który będzie gościem tutaj naszego spotkania pod powierzchnią.
Thank you.
Grzegorz Doroszenko, jazzman z Białegostoku, kompozytor, gitarzysta, aranżer. Dzisiaj pod powierzchnią Polskim Radio Białystok. Witaj, Grzegorzu.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jesteś liderem i sprawcą i pomysłodawcą tej muzyki, której dzisiaj będziemy słuchać do 21, bo to jest debiutancki album twojego zespołu, który nazywa się, może sam wymów tę nazwę?
Hurra.
Hurra. Tak, okay, przez dwa R.
Przez dwa R. To jest islandzka nazwa, jakby pochodzi z islandzkiego, więc tutaj R jest bardzo mocne.
Musi to wybrzmieć. Tak. Hurra, tak? Trochę jak przekleństwo.
Trochę tak.
No, tak. Czy to też znaczy, czy to w zamyśle było takie zamierzenie, żeby to była mocna też muzyka?
Tak, to było w zamierzenie mocna muzyka, dlatego też nazwa była mocna, po prostu chyba chciałem krzyknąć, powiedzieć w końcu, że pojawiła się ta płyta, więc dodatkowo jeszcze Hurra pochodzi od takiego świetnego klubu w Reykjaviku, do którego bardzo często chodziłem i wiele wspaniałych chwil tam spędziłem, więc to jest jakby naturalna konsekwencja.
Jest też taki sklep odzieżowy,
jest
Hurra,
taki sklep odzieżowy.
Krypciocha.
Tak, oczywiście. Jestem tajnym agentem Islandii. Tajny agent na ziemiach Islandii.
I bardzo dobrze, tak. Tutaj akurat się pokrywa liczba mieszkańców przecież Białegostoku.
Dokładnie.
I prawie, bo tam chyba 350 czy 360 teraz mieszkańców, trochę więcej w Islandii, czy na Islandii.
Bo z Białegostoku uciekają.
Tak. Wyjeżdżają i być może wracają. Ale o Islandii jeszcze trochę porozmawiamy, bo wiem, że Islandia jest ważnym punktem odniesienia dla twojej muzyki, ale chciałbym jednak na początek o Białymstoku, o Podlasiu. Bo zdaje się, że nasz region jest taką pustynią jazzową, że bardzo niewiele tej muzyki się tutaj rodzi, nie wiem, How to Jazz Trio, trochę The Consonance Trio, też czy dokonania orkiestry klezmerskiej i ośrodka pogranicze, tam się sporo tego jazzu pojawia, ale tak generalnie to są śladowe ilości. Jak sądzisz, z czego to wynika?
Mi się wydaje, że z edukacji. Wynika to z edukacji. Nie mamy żadnej szkoły, a
Odeon też zamknęli, właśnie Odeon, Kamil Feliski podpowiada, tak, klub jazzowy i Jazzon też,
tak,
Jazzon.
Tak, tak, tak. Więc mi się wydaje, że to edukacja, bo zazwyczaj tam, gdzie jest ośrodek nauki, który ma jakiś wydział jazzu lub jakąś grupę przynajmniej jazzową, no to wtedy się zbiera środowisko, młodzi ludzie chcą to grać, chcą się doskonalić w tym gatunku, a no w Białymstoku tego nie ma, więc to chyba siłą rzeczy jest, tak.
Że o szkole wyższej głównie, bo
głównie
jest szkoła muzyczna.
Wyższej. Tak, u nas jest szkoła muzyczna oczywiście i tam chyba był przez jakiś czas, nawet z tego co wiem, bo znałem kilku ludzi z tamtej szkoły, że była jakaś sekcja jazzowa, ale nie wiem, czy to dalej istnieje. Jak widać, nie ma młodych, nowych muzyków na tej scenie, więc chyba to jakoś prężnie nie działa.
Mówisz o edukacji, bo zdaje się, że też, żeby grać jazz, to trzeba być raczej wykształconym muzykiem. Oczywiście są samograje, ci, którzy sami uczyli się tej muzyki, improwizacji i sami przecierali szlaki, ale jednak wykształcenie muzyczne do jazzu się przydaje.
Tak, oczywiście, jest potrzebne. Ja też nie mam wykształcenia takiego szkolnego, aczkolwiek bardzo dużo się uczyłem i to było trzeba nadrobić po prostu samemu, przez rozmowy, przez czytanie, przez ćwiczenia, wiadomo, przez to wszystko. Ale da się, wiadomo, no ja też odstaję, mam braki, cały czas się uczę, staram się nadrobić, ale widzę, jak rozmawiają ze sobą ludzie po szkołach i ja muszę nadrabiać. No tutaj akurat była inna sytuacja, bo zespół był mój i kompozycje były moje. Też potrafię pisać nuty, potrafię czytać, ale to jest jeszcze inny poziom trochę niż muzyków, którzy skończyli szkołę.
Bo ty jesteś po szkole muzycznej tutaj?
Nie, nie jestem w ogóle po żadnej szkole muzycznej.
A też jesteś samoukiem.
Tak, tak, to znaczy mój tato skończył szkołę muzyczną i ja miałem taką lekcję prywatne miałem w domu, więc to na
mistrza
takiej
w rodzinie
zasadzie.
Masz?
Tak, tak. Razem czytaliśmy nuty, graliśmy właśnie na gitarze różne, jakieś nawet klasyczne rzeczy, więc tak to się zaczęło.
Ta szkoła muzyczna też się przydaje do tego, czy też tacy mistrzowie, nauczyciele, choćby ojciec muzykujący, po to też, żeby zdobyć tę naukę, by potem ją porzucić i trochę nawet z nią zerwać, prawda? Żeby pójść
Dokładnie,
swoją drogą.
Dokładnie, to bardzo ciekawy temat teraz zahaczyłeś, bo jeżeli chodzi właśnie o Hurra, to bardzo podobnie było z tymi kompozycjami. Bo ja wyjeżdżając na Islandię nie miałem jeszcze tego zamysłu, żeby eksplorować ten szum informacyjny, który jest jakby głównym takim punktem wyjścia do tej płyty.
To za chwilę też jeszcze poszerzymy ten temat.
Tak, tak, ale tutaj właśnie chodzi o to, że ja też filtrowałem. Stworzyłem tam pewne kompozycje, a potem jak poznałem lepiej ułożyłem sobie w głowie ten koncept szumu informacyjnego, to zacząłem tę kompozycję filtrować właśnie przez ten szum, czyli ten filtr tego szumu tak naprawdę odrzucał mi pewne jakieś takie schematy w naturalny sposób i i wychodziło z tego coś innego po prostu. Zmuszał mnie do pewnych deformacji, do pewnych modulacji rytmicznych, melodycznych i tak dalej. Więc to jest to, trafiłeś.
To ciekawe, bo myślę sobie, że w takim razie twoja muzyka na początku musiała brzmieć zupełnie inaczej, a kiedy dodałeś ten element szumu informacyjnego, zabrzmiała tak jak teraz na tej płycie.
Tak, dokładnie. Myślę, że to i tak nie zostało w pełni osiągnięte, no bo wiadomo, nie da się w pełni osiągnąć tego, co ma się tak naprawdę w zamyśle. To też było takie filtrowanie po czasie, więc ono rzeczywiście zmieniło te utwory, ale ja wrzucałem je tylko tam, gdzie uważałem za stosowne. Więc to jest pewnego rodzaju płyta koncepcyjna, w której ten szum informacyjny się pojawia, ale on nie jest jakby takim rygorem nadrzędnym. To nie jest coś, co definiuje tak w 100% tą płytę, a pojawia się po prostu. I mam wrażenie, że szum też jest właśnie taki, że on się pojawia czasami. Nie? On nie jest stały, tylko tam, gdzie trzeba, tam jest. Nie? Może coś w tym stylu.
A gdybyśmy nie znali tego konceptu, to odbiór, myślisz, jest zupełnie inny? Zupełnie inaczej byśmy słuchali twojej debiutanckiej płyty?
To jest ciekawe pytanie, bo to też czasami jak się idzie do galerii, nie? I chłonie się, załóżmy, jakąś sztukę, czy obraz, czy cokolwiek, bez kontekstu, no to jest inne, niż jak się dodaje do tego pewien kontekst.
I ten kontekst, jakby się przeczyta informację, krótką informację.
I ten kontekst może być narzucony z różnych stron. To nie musi być kontekst artysty, to może być kontekst nasz własny jakiś, albo kontekst kogoś obok. I to rzeczywiście zmienia percepcję na ten obraz, załóżmy, nie? Czy na muzykę. Więc jeżeli się chociażby człowiek przeczyta, co jest w środku tej płyty napisane, to myślę, że to w pewien sposób rozszerzy albo ułatwi zinterpretowanie czy wyciągnięcie z tych utworów więcej niż one mówią na pierwszy rzut oka.
A może zawęży?
Może zawęży. To zależy, może to różnie zadziałać. Mi się wydaje, że kontekst w różny sposób działa, że on może poszerzyć, on może zawężyć, ale on profiluje w jakiś sposób, filtruje, profiluje.
To ciekawe, jestem zwolennikiem generalnie bycia przygotowanym do odbioru sztuki, szczególnie sztuki nowoczesnej. Być może tak jest też z jazzem, że sztuka nowoczesna sama na mnie nie działa tak bezpośrednio. Natomiast jeśli poczytam trochę, jeśli chociaż jest jakiś sygnał wyraźny, to wtedy te dzieła, te prace trochę odczytuje się jak literaturę i wtedy najczęściej, jeśli mam jakieś powiedzmy dreszcze, to dopiero po tym, jak trochę o tym poczytałem.
Dokładnie, ja też tak mam. To mi się wydaje, że w ogóle ten kontekst, który artysta narzuca, on jest częścią całości, częścią tego dzieła. Więc bardzo często to się zdarza, tak jak mówisz, że same dzieło bez po prostu wrzucone w próżni na nas nie działa, ale kiedy się dowiemy, co tam zostało zrobione i dlaczego ono tak wygląda, no to wtedy to zaczyna działać.
Ale bywa też na pewno odwrotnie.
Bywa też odwrotnie.
I być może w muzyce nawet częściej. Bo tak porównaliśmy sztukę nowoczesną z jazzem, a może właśnie z jazzem powinniśmy w ogóle SOT wchodzić do niej.
No są zwolennicy takiego podejścia, że nic nie powinno tak naprawdę mu przysłaniać takiego pierwotnego odbioru muzyki. I to też jest fajne podejście, bo muzyka też fajnie jak działa w taki bardzo pierwotny sposób, czyli po prostu nami buja, albo powoduje jakieś dreszcze, albo
biologicznie działa
albo
po prostu
w pewien sposób, tak jak mówisz, więc to też jest świetne, jak działa w ten sposób, ale jeszcze dodając do tego, załóżmy, jakiś intelektualny walor, no to mamy jeszcze więcej tego wszystkiego, więc te dwie rzeczy fajnie, jak są razem, ale jak jest chociaż jedna z nich, no to też jest super.
W takim razie teraz po prostu miejmy wybór i posłuchajmy utworu Wilda.
Tak, to akurat pochodzi nazwa od dzielnicy w Poznaniu. Takie tam klimaty panują właśnie, jak na tym utworze, bo wieczorem przejście po Wildzie to
ryzykownie.
No, jest ryzykownie dość.
Okay.
W niektórych rejonach, więc...
To tutaj ta moc znowu wraca, czyli hurra musi być.
Musi być hurra. Hurra. Trzeba żwawo iść po tej dzielnicy.
I Wilda szybko idziemy i słuchamy. We'll be right back.
Reklama. Odważna i waleczna suwalczanka skradła serce bohatera, legendy Polski podziemnej. Co takiego miała w sobie Ola Szczerbińska, że Józef Piłsudski obdarzył ją uczuciem i że była jego partnerką w życiu i w walce o wolność? Kobieta, którą pokochał marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej, autorstwa Katarzyny Drogi, w interpretacji Katarzyny Siergiej, aktorki Teatru Dramatycznego. W Polskim Radiu Białystok od poniedziałku do piątku o 4.40, 9.40 i 22.40. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.
Pewna inwestycja na niepewne czasy? Mennica Polska zaprasza do biura sprzedaży złota inwestycyjnego. Białystok, ulica Legionowa 28. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty na prostych zasadach. 255 lat doświadczenia Mennicy Polskiej to gwarancja wiarygodności i bezpieczeństwa.
Halo, halo, ja Wolska. To jest fajne, że nieważny jest gatunek muzyczny, ważne jest, czy robisz swoją muzykę i czy chcesz, żeby ona była grana. Jeżeli tak, free to go.
Zrób pierwszy krok. Wejdź na niebieskimikrofon.pl. Wyślij zgłoszenie i niech cię usłyszą.
Partnerem konkursu jest Województwo Podlaskie.
To była reklama.
Słuchamy dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok zespołu Hurra, któremu lideruje Grzegorz Doroszenko, gitarzysta, kompozytor, aranżer. Grzesiek jest z Białegostoku. Co robiłeś przez aż 3 lata w Islandii, czy na Islandii? Właściwie jak mówisz, wy czy na?
Różnie. Ale chyba wy się.
Jan Miodek mówi, że jeśli na wyspie, to na Islandii, a jeśli w Islandii, czyli w państwie, to wy. Mhm. Więc ty byłeś bardziej, właśnie, to ciekawe, czy ty byłeś bardziej na wyspie, czy w Islandii?
Chyba byłem bardziej w państwie. Chyba tak.
Co tam robiłeś przez 3 lata?
Dużo rzeczy.
Muzycznych też?
Też. Dużo rzeczy. Byłem też nauczycielem. Ja w ogóle z wykształcenia jestem historykiem. Jestem magistrem historii, więc ja uczyłem tam na Islandii. Może nie przede wszystkim, ale też, bo tam jest szkoła polska. W ogóle teraz Polaków jest bardzo dużo na Islandii. Swojego czasu, jak ja wyjeżdżałem, to stanowili 10% całego
największa
społeczeństwa.
Największa mniejszość narodowa.
Tak, największa mniejszość. 10%, to aż 30 tysięcy ludzi tam było, nie? Więc to jest bardzo dużo. Więc nic dziwnego, że tworzą się już jakieś grupy polonijne i tak dalej. I między innymi szkoła polska. Tu bardzo ciężki w ogóle temat jest do prowadzenia, taka szkoła polska, ale udało się dla dziewczyn tam z Reykjaviku. Stworzyły tą szkołę, już ona chyba, prowadziły ją chyba już z 10 lat i bardzo duża część Polaków, którzy mieszkali w Reykjaviku, właśnie tam przyjeżdżała, nawet z okolicznych miast przyjeżdżali.
Młodzi Polacy chcą się tam uczyć, czy raczej wolą islandzki i angielski, bo tam właściwie angielski wszędzie.
Wolą islandzki. Wiesz, jeden. To jest bardzo ciężko z tą tożsamością, nie? Bo oni są zagubieni tak naprawdę. Ja aż się dziwię, że oni niektórzy gorzej mówią po polsku niż po islandzku, a przecież mają rodziców Polaków, którzy nawet niektórzy z nich nie potrafią mówić po islandzku.
Aha,
więc chyba bardzo mało się w domach rozmawia. Taki mój wniosek był po prostu, ucząc tam. Bo tam były chyba tylko 3 przedmioty. Bo to szkoła polska, więc była historia. No to historia Polski tylko. Geografia Polski i język polski, którego było bardzo dużo. Innych zajęć jakby nie było, bo to była taka szkoła weekendowa. Dodatkowo też pracowałem na kuchni, na zmywaku na początku. A potem...
Kto tego nie przeszedł, będąc na emigracji za granicą.
Dokładnie. Więc wielu prac się tam imałem.
Wspominałeś o tym, że ci młodzi bardziej nawet już mówią po islandzku niż po polsku, ale to też myślę dlatego, że kultura islandzka, a szczególnie muzyka islandzka, jest bardzo atrakcyjna i być może ta kultura dla mieszkających tam ludzi jest też taką kulturą, do której się aspiruje.
Trochę tak, bo Islandczycy też budują wokół siebie trochę, mimo że to jest bardzo otwarty naród, to jest dumny naród i oni budują wokół siebie taką aurę, to znaczy to jest moje prywatne...
Niedostępności,
takie,
tajemniczości.
Może nie tajemniczości, niedostępności, ale właśnie takiej dumy, aury dumy, że ja jestem z Islandii i...
No jest ich tylko 300 tysięcy, prawda?
Tak. I myślę, że to właśnie wpływa tak na te wszystkie diaspory, które są w Islandii, że chcą tego islandzkiego się uczyć i chcą gdzieś aspirować właśnie do tego, żeby być tymi Islandczykami.
Czy w twoim zespole Hurra słyszymy też Islandię?
Myślę, że tak. Myślę, że nie tylko w nazwie, może nie jest to jakieś takie bezpośrednie skojarzenie, ale jednak te 3 lata, które tam spędziłem, w jakiś sposób wpłynęły na mnie, bo większość kompozycji tam powstała, a wszystkie zostały w zasadzie tam zakończone. Nawet jeżeli z jakimiś zrębami już przyjechałem na Islandię, chyba 2 utwory miałem już, no to jednak ta Islandia jest słyszalna jeszcze dodatkowo w przestrzeni, którą możemy w niektórych utworach usłyszeć, bo przestrzeń islandzka to, jak wiadomo, jest coś niesamowitego. I
również w tej kompozycji Steppenwolf?
Tak, między innymi tak.
To posłuchajmy jej przez chwilę jeszcze. Zespół Hurra, któremu lideruje Grzegorz Doroszenko z Białegostoku. Jazzman jest dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Utwór Steppenwolf. Miałeś z tyłu głowy Hermana Hessego, tę powieść?
Tak.
Wilk stepowy?
Tak.
Rzeczywiście? Co konkretnie?
Powiem, że to była po prostu nazwa. Ja akurat byłem świeżo po przeczytaniu tej książki.
A, okej.
Okay. I
bardzo inspirującej,
wciągającej. Cały czas była gdzieś ze mną ta książka. Ja ją bardzo długo trawiłem. Chodziłem z tą książką w głowie i wtedy narodziła się kompozycja, więc w sumie nie ma ona aż tak bezpośredniego może w związku, ale taki, że po prostu za mną to chodziło w tym czasie, kiedy nie nagrywałem, tylko komponowałem ten utwór. Nie?
Czytałeś ją w Islandii właśnie?
Nie, czytałem jeszcze w Polsce. To właśnie była jedna z kompozycji, z którą przyjechałem na Islandię.
Aha,
i potem właśnie, tak jak mówię, ją sfiltrowałem przez ten szum, no nie? Więc ona była na początku zupełnie inna, wyszła zupełnie inna, nie? Ale myślę, że na lepsze.
Dużo muzyki islandzkiej, będąc tam na tej wspaniałej wyspie, słuchałeś? Dużo uczestniczyłeś w koncertach? Jakie twoje wnioski po tym filtrze muzycznym?
Bardzo dużo, bardzo dużo. Na początku to wiadomo była tylko praca i nie miałem na to czasu ani pieniędzy, bo tam jednak życie nocne jest bardzo drogie. Ale później, jak już ugruntowałem jakby swoją pozycję finansową na tyle, że już zacząłem mieszkać w centrum, w samym ścisłym centrum, mieszkałem w Reykjaviku i chodziłem na bardzo dużo wydarzeń, na dużo koncertów. Byłem między innymi na koncercie Wielkiej Björk w Reykjaviku. Mm. To się rzadko zdarza bardzo, ona tam rzadko koncertuje, to było niesamowite przeżycie. Ale nie tylko ona, jest bardzo dużo ciekawych zespołów. Jest
Sigur Rós.
Tak, tylko to są te takie utwory... Zespoły, które są takie bardzo islandzkie, nie? To jest ten taki trademark Islandii, te zespoły. Z tym się ona kojarzy, przynajmniej kojarzyła się wcześniej. A okazuje się, że Islandia ma świetny rap, naprawdę bardzo energetyczny, świetny rap, super raperów, bardzo ciekawą też muzykę jazzową.
No właśnie, mam wrażenie, że mało znaną u nas.
Mało znaną, tak jak rozmawialiśmy tu poza trochę anteną, to i muzyka islandzka bardziej chyba jednak w tym kręgu skandynawskim się porusza. Ci artyści gdzieś tam zazwyczaj grają. Nie są znani dla szerszej publiczności europejskiej, ale oni zasilają wszystkie znane islandzkie zespoły. Mm. Także oni są siłą napędową tych wszystkich zespołów mainstreamowych. Nie?
Gdyby tak przeliczyć, ilu mieszkańców Islandii gra w zespołach, to jaki to byłby procent, jak sądzisz? Bo mam wrażenie, że 300 tysięcy ludzi, a tyle zespołów wyeksportowanych na cały świat, że wszyscy chcą ich zapraszać i tak dalej.
Tak, ale zabawne jest to, że w większości tych zespołów grają
ci sami ludzie. Okej, w różnych składach.
Bardzo często to się zdarza, nie? Że niestety tam tak jest, że trzeba po prostu grać z wieloma.
Ale mimo to jest to na pewno znacznie więcej niż statystycznie w innych krajach, mam wrażenie.
Mi się wydaje, że tak. Oni chyba mają bardzo fajny system nauczania, tak mi się wydaje.
Dużo muzyki, lekcji.
Dużo lekcji. Oni są bardzo na czasie i są bardzo otwarci też muzycznie, więc to jest fajne. Nawet na tych jam session jazzowych, tak jak w Polsce czasami jest taki dziwny jakiś klimat tutaj z pokazania chopsów, skillów i tak dalej, to tam jest taka zupełna otwartość. Może dlatego, że to jest strasznie międzynarodowe też jakieś środowisko. I nikt w zasadzie nie weryfikuje cię aż tak mocno. Wiadomo, to jest trochę, nie? Ale to nie jest taka weryfikacja jakaś z góry czy coś. Musisz udowodnić swoją pozycję i tak dalej. Nie, tam jest trochę na innej zasadzie się to odbywa. Już czułem tam na tych jam session takie... bardzo fajną atmosferę takiej koegzystencji, no nie tego wszystkiego. Więc.
I turystyka muzyczna to jest ważna gałąź przemysłu islandzkiego. Ludzie przyjeżdżają tam również z powodów muzycznych, prawda?
Tak, na festiwale, tak. Chyba uczyć się. Jest też Harpa, czyli taki duży ośrodek państwowy. To jest coś takiego jak nasza opera i filharmonia, no nie? Bo tam są chyba, właśnie odbywają się i koncerty jazzowe też między innymi. Tam się odbywa cały festiwal jazzowy, gdzie gwiazdy zjeżdżają, ale też utwory symfoniczne, opery i tak dalej. No i oni zasilają, jak mają swoją orkiestrę, więc bardzo dużo ludzi z całego świata tam przyjeżdża grać po prostu jako członek orkiestry reykjawickiej, nie?
Od dłuższego czasu planuję przygotować audycję właśnie z muzyką islandzką. Też z przyjemnością cię zaproszę za jakiś czas ponownie, żeby ten filtr uruchomić raz jeszcze, bo jest bardzo, bardzo inspirujący. A tymczasem Maniura to ta nazwa Hurra, czyli coś mocnego, tutaj się też ujawnia, mam wrażenie, tak, prawda? Maniura.
Przez dwa R powinien był napisać, niestety jest wszystko przez jedno. Tak, to jest utwór, który fajnie pokazuje ten filtr, który sobie narzuciłem, ten rygor. Tu dużo się dzieje, można powiedzieć.
Czyli dużo jest Islandii, przestrzeni i szumu informacyjnego.
Tak, ale przede wszystkim szumu informacyjnego. Ale Islandii też. Jest tam taki moment przestrzeni gitarowej.
Ja nie do końca jeszcze rozumiem tę kwestię szumu informacyjnego w twojej muzyce i na tej płycie to za chwilę do tego wątku wrócimy. Hurra i Maniura.
Thank you.
zespół Hurra. Dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok, a z nami Grzegorz Doroszenko z Białegostoku, lider, pomysłodawca tego składu, tego zespołu, zresztą bardzo wspaniałego składu, za chwilę sobie o nim porozmawiamy. Ale może wcześniej jeszcze o płycie, bo masz płytę jako fizyczny nośnik, to może drobny konkurs zrobimy dla naszych słuchaczy?
Jasne, jak najbardziej.
Jakie pytanie konkursowe?
Pytanie konkursowe może brzmieć na przykład, co to za miejsce... Nie, ojej, już powiedziałem.
Dobrze, dobrze, ale, tak. Ale to jeszcze powiedziałeś, tam pytamy o miejsce.
Tak.
Jakie miejsce miało duży wpływ na to, że tak nazwaliście swój zespół? Hurra.
Dokładnie, może być tak.
Jakie to miejsce? Proszę, będę czekał na mail, a bajgus@radio.bialystok.pl. Proszę napisać, pierwsza osoba, która prawidłowo odpowie, dostanie tę płytę zespołu Hurra. O jakie miejsce chodzi? Jakie miejsce stało się inspiracją dla nazwy tejże grupy? Szum informacyjny, już o tym trochę mówiliśmy. Chodzi ci o to wszystko, czym jesteśmy bombardowani w internecie, w telewizji, w radiu. Jeśli dokładnie. Tak, jak to dodajesz do muzyki? No bo nie ma tam na przykład, nie wiem, newsów bezpośrednio w tych utworach.
Nie ma newsów, ale to można uzyskać po prostu przez nakładanie na siebie różnych faktur, jakichś rytmicznych albo nakładających się na siebie melodii, czy nawet solówek, które są grane jednocześnie. I tak tutaj się właśnie dzieje w niektórych fragmentach, w niektórych momentach na tej płycie, że nawet trzech muzyków gra jednocześnie solówkę. I to tworzy właśnie ten szum, tą mnogość głosów, która się na siebie nakłada. I nie zawsze tworzy jakąś spójną całość.
Nie zawsze jest to konsonans.
Nie zawsze jest to konsonans.
Dużo dysonansów. I to jest coś w gruncie rzeczy nieprzyjemnego, ten szum informacyjny. Dlaczego chciałeś coś nieprzyjemnego zawrzeć w swojej muzyce?
Ja bym wcale tego nie określił jako coś nieprzyjemnego. To jest coś szalenie inspirującego, moim zdaniem.
Ten nadmiar?
Ten nadmiar. Mhm. Bo tutaj włącza się teraz proces właśnie filtrowania tego. Albo umiejętności poruszania się w tym szumie.
Albo nieumiejętności.
Albo nieumiejętności. I to jest właśnie dlatego płyta nazywa się In Search of Waves, czyli w poszukiwaniu tych fal. Bo taką metaforą do tego było właśnie radio, taki stary odbiornik radiowy. Kiedy kręcisz gałką i przesuwasz się coraz wyżej albo coraz niżej na falach, no to masz różne dźwięki, masz szumy, masz informacje, reklamy, bo przeskakujesz na różne stacje. I to wydało mi się dość ciekawą jakby metaforą do tego, żeby takie zaburzenia powstały, po prostu modulacje, jakieś wtręty, żeby powstały w tych kompozycjach. I to był właśnie ten filtr, który nałożyłem na te kompozycje, które początkowo były przyjemne, a później stały się trochę bardziej szalone, trochę bardziej dziwne.
Czyli też ciekawy filtr radiowy. Wspomniałeś o artystach, jeszcze bez nazwisk, którzy tutaj się pojawili, że to są czasem właśnie trzech gracie naraz, na przykład tworząc ten szum informacyjny, metaforycznie ujęty. Ale jak udało ci się zgromadzić ten międzynarodowy skład, bo to jest imponujące?
To wszystko zasługa tak naprawdę Kuby Klimiuka, który pochodzi z Hajnówki, z naszego tutaj regionu.
I pandemii zarazem.
Paradoksalnie. Tak, bo Kuba studiował on był kiedyś moim uczniem przez moment, chyba przez miesiąc. Ja uczyłem go przez jakiś miesiąc, zastępując jego nauczyciela. Potem my się zaprzyjaźniliśmy. On okazał się świetnym muzykiem i świetnym gitarzystą. Dostał się jako jedno miejsce chyba było na gitarę w Gdańsku. On tam się dostał. I poznał bardzo dużo ludzi. To jest człowiek, który zrzesza wokół siebie dużo ludzi. I ja do niego się odezwałem z tym pomysłem. I on przedstawił mi po prostu ludzi, którzy są w Gdańsku. I razem wybraliśmy ten skład. Ale jeżeli chodzi o Dętki, czyli o Kubę Kurka, który jest znany głównie ze Japsów, no to był telefon na 4 dni przed, bo COVID tak pokrzyżował szyki, że początkowo miał grać Austriak, Gerhard Ornik, to jest też wirtuoz trąbki, znajomym basisty Pola Ruczki, też właśnie pół Niemca, pół Polaka, bo on ma też dwa paszporty. Ale właśnie COVID na tyle pokrzyżował plany, że trębacz nie mógł przyjechać. Musiałem szybko znaleźć trębacza. Kto mi się podoba? No Kuba Kurek mi się podoba. Muszę zadzwonić. Zadzwoniłem, pokazałem mu materiał. On mówi, to jest świetne. Dobra, zróbmy to. Także tak wyszło z Kubą. a z Jonasem też wyszło, tak? Bo Jonas jest Szwedem, a początkowo miał grać Solvi Kolbeinsson, czyli saksofonista z Islandii, którego poznałem tam. On teraz mocno się udziela na scenie berlińskiej, ale niestety też COVID pokrzyżował nam plany. On
zamknięte potem, granice i tak dalej.
Zamknięte granice, potem mu wyskoczyły jakieś projekty, ja to przesuwałem, bo ten projekt się bardzo długo ciągnął, ogólnie zebranie tych wszystkich ludzi. No ale potem traf chciał, że w Łodzi usłyszałem Jonasa, to znaczy Koma Saxo zespół i tam grał Jonas. I zespół Koma Saxo to jest w ogóle inna planeta, to jest coś niesamowitego, to jest chyba najważniejszy teraz zespół w ogóle jazzowy na świecie, moim zdaniem skromny. I Jonas mnie po prostu rozłożył na łopatki i pomyślałem, że ja muszę tego człowieka mieć w tym składzie. No i też do niego napisałem, przedstawiłem mu projekt, on powiedział, że mu się to podoba i że może wziąć w tym udział. Byłem po prostu w niebo wzięty, no i udało się, przyjechał, zagrał, tak jak teraz był na przykład w Maniurze.
To bardzo ciekawe. A jeszcze prosiłbym cię na koniec, żebyś odniósł się, bo Łukasz Komuła napisał, że ta muzyka trochę brzmi, jakby brzmiała 30 lat temu. Czy masz z tyłu głowy właśnie jakichś mistrzów, jakąś muzykę, która rzeczywiście taką rolę odgrywała?
Jasne, ja się wychowałem na muzyce starszej, więc ona zawsze jest w DNA muzyka, ta, na której się wychował. Czy to brzmi jak muzyka, to jest jakby jego osobiste zdanie, ja nie wiem, czy to jest do końca prawda. Tam są takie momenty klasyczne w sumie, takie, że jest na przykład miejsce na solówkę, ale jednak jest bardzo dużo rzeczy, które są moim zdaniem dość nowoczesne, nie? I które mają współczesny charakter, więc do końca się nie zgodzę z tym zdaniem Łukasza Komuły. Ale to jego prywatna opinia, więc ja już tam nie wnikam, kto jak komentuje tą płytę, nie?
Jasna sprawa. Świeża płyta zespołu Hurra, już pierwszy koncert za wami we Wrocławiu.
Tak.
Dobre przyjęcie?
Bardzo dobre przyjęcie.
Cała sala.
Cała sala, tak.
Była
cała sala.
Chociaż debiutancki zespół, debiutancki skład, to przyszło dużo ludzi.
Przyszło dużo ludzi, tak. Bardzo fajnie było zagrać ten materiał na żywo w końcu, przed ludźmi. Mm. Bo powstawał właśnie w czasach pandemii, więc wszyscy byli bardzo wygłodniali. No, ale udało się.
W takim razie czekamy też na koncert w Białymstoku. Mam nadzieję, że będzie niebawem.
Tak, mam nadzieję. Mam nadzieję, że uda się popchnąć ten temat.
Grzegorz Doroszenko, lider zespołu Hurra, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To jeszcze raz przypomnijmy o tym konkursie, że płytę dostanie osoba, która...
która powie, co było inspiracją, jakie miejsce było inspiracją do nazwy zespołu.
Hurra.
Do nazwy zespołu Hurra.
A bajgus@radio.bielsko.pl. Proszę tam słać odpowiedź, kto pierwszy, ten lepszy. Grzegorz, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze przez chwilę muzyka The Knob. Tak. Utwór The Knob, czyli... Tak.
Czyli pokrętło, to właśnie pokrętło radiowe.
A, słuchaj, się kręcimy. A, rzeczywiście, okej. Jest tego dużo. Dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo.
Thank you.